Panie i Władco mojego życia, oddal ode mnie lenistwo, przygnębienie, żądzę władzy i puste słowa. Daj swojemu słudze ducha czystości, pokory, cierpliwości i miłości. Tak, mój Królu, pozwól mi ujrzeć moje grzechy i nie sądzić bliźniego, albowiem Tyś jest błogosławiony teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Ta przepiękna modlitwa świętego Efrema Syryjczyka, żyjącego w IV wieku, będzie nam towarzyszyć w czasie tegorocznych rozważań pasyjnych. Jednocześnie wyznacza tematy, które będziemy podejmować. Walki z lenistwem, przygnębieniem, rządzą władzę z pustymi słowami, chęcią czystości, pokory, cierpliwości i miłości. Na początku można rzec przy temacie lenistwa, to jest temat pierwszy, który podejmujemy w czasie tych rozważań w ramach gorzkich żali. Jeżeli ktoś jest leniwy, no to niech się weźmie do roboty. Niech zacznie pracować. Gdyby to było takie proste, to pewnie wielu ludzi od razu by przemieniło swoje życie, stałoby się pracowitymi. Ale ten temat, to zagadnienie, ten grzech, ta wada ma wiele odsłon. Przede wszystkim trzeba powiedzieć, że to jest jeden z grzechów głównych. Grzechy główne dobrze znamy. Warto jednak powiedzieć, że te grzechy, które nazywamy głównymi, są o tyle ważne, że prowadzą one do innych grzechów. Na samo lenistwo nie możemy patrzeć tylko i wyłącznie poprzez takie myślenie, że jest to lenistwo fizyczne czy lenistwo społeczne. Ale przede wszystkim powinniśmy patrzeć na to lenistwo duchowe. Kiedy wymienia się siedem grzechów głównych, mówimy na końcu o lenistwie, ale możemy mówić też o znużeniu duchowym. I te dwa terminy, lenistwa i znużenia duchowego, możemy stosować zamiennie. Inaczej możemy powiedzieć o lenistwie jako o opieszałości, niechęci, o moralnej wadzie, o takim przyzwolonym i grzesznym wstręcie do pracy fizycznej, do wysiłku. Lenistwo jest skłonnością do próżniactwa lub do niedbalstwa, do małoduszności. I to wszystko przeciwstawia się cnotom wielkoduszności, dobroczynności. Sama Biblia w sposób negatywny wielokrotnie ocenia lenistwo, podkreślając, że prowadzi ono do zła, do biedy materialnej, pogrąża w ospałości. przedstawiają lenistwo jako niechęć do rozwijania darów otrzymanych od Stwórcy, czego konsekwencją jest surowa kara. Znamy dokładnie Ewangelię o talentach. O tym, który nie rozwijał talentów otrzymanych od Pana Boga. Pierwszy aspekt lenistwa. Człowiek leniwy nie potrafi kochać. Lenistwo jest na tyle poważnym złem, że zostało ono zaliczone do grzechów głównych. Zło lenistwa wynika z tego, że człowiek leniwy nie jest zdolny do tego, by kochać i by wypełniać swoje codzienne obowiązki w rodzinie, w pracy, w środowisku społecznym. Miłość i odpowiedzialność wyraża się na co dzień właśnie poprzez pracowitość, czyli poprzez czyny i słowa, które wykonujemy, za które jesteśmy odpowiedzialni. Poprzez te czyny wspieramy inne osoby. Wszystko, co dobrego czynimy w relacjach międzyludzkich, wymaga pracowitości, ofiarności, zdolności do poświęcenia się. To jest też chęć do zapanowania nad naszym zniechęceniem i naszym zmęczeniem. Miłość przynagla nas przecież do ofiarnej troski u każdego człowieka. I trzeba powiedzieć, że sama skłonność do lenistwa nie jest grzechem. Jest jedną z konsekwencji grzechu pierworodnego, naszej po prostu ludzkiej słabości. Grzechem jest natomiast uleganie lenistwu. Ludzie różnią się między sobą najbardziej wymaganiami, jakie sobie stawiają. A człowiek leniwy nie stawia sobie żadnych wymagań. Taki człowiek wymaga natomiast najwięcej od innych. Jego filozofia życia często opiera się na tym, że urodził się po to, żeby odpocząć. Jest zmęczony i musi odpoczywać. Tymczasem ten, kto kocha, wie, że urodził się pełen aspiracji i otrzymanych od Boga talentów i bez solidnej pracowitości nie zrealizuje swoich możliwości, swoich ideałów i marzeń. I trzeba tutaj powiedzieć, że każdy dar otrzymany od Pana Boga wymaga wysiłku, wymaga pielęgnacji. Człowiek ma swoje talenty. Każdy człowiek ma różne talenty. Jest uzdolniony w różnych dziedzinach. Ale sama ta zdolność, otrzymanie talentu bez ciężkiej pracy, popartej wysiłkiem, sumiennością, nic nie daje. Bo tego talentu nie rozwijamy. I kolejna sprawa. Trzeba powiedzieć, że lenistwo dotyka całego społeczeństwa. Lenistwo może przejawiać się na różne sposoby, w zależności od sfery tego, kim jest człowiek, której dotyka. I mówimy tutaj o lenistwie fizycznym, intelektualnym, lenistwie duchowym. I to lenistwo fizyczne przejawia się oczywiście, dobrze wiemy, w wygodnictwie, bezczynności, w bezmyślnym traceniu czasu, w unikaniu jakiejkolwiek pracy i wysiłku. Człowiek leniwy poważnie zaniedbuje swoje obowiązki, nie dotrzymuje słowa, nie możemy na niego liczyć. Leniwiec nie dotrzymuje tego, do czego się zobowiązał. A to wszystko prowadzi do poważnych problemów, do konfliktów, czy to w rodzinie, czy w pracy zawodowej, w środowisku znajomych. I nie mniej groźne jest to lenistwo intelektualne. Polega ono na tym, że dany człowiek nie używa swojej zdolności myślenia. Nie posługuje się swoim myśleniem, by obserwować rzeczywistość, by wyciągać logiczne wnioski. Także wnioski z bolesnych konsekwencji ulegania lenistwu. Często taki człowiek jest tak leniwy, że nawet nie myśli o swoim lenistwie. A to lenistwo w myśleniu prowadzi do bezmyślności, do trwania w ignorancji, do bezkrytycznego ulegania modnym ideologiom, sloganom, do niemyślenia o tym, jak właściwie postępować. Jeszcze jedna rzecz. Człowiek leniwy duchowo staje się pusty duchowo. Gdyż duchowość to zdolność człowieka do zrozumienia samego siebie, do szukania odpowiedzi na najważniejsze pytania. Nie odpowiada sobie taki człowiek na pytania egzystencjalne. Skąd się wziąłem? Dokąd zmierzam? Co jest przede mną? Jak właściwie prowadzić swoje życie? W oparciu o jakie więzi i wartości mogę osiągnąć cel mojego istnienia? To lenistwo duchowe oznacza właśnie, że dany człowiek nie stawia sobie takich pytań. I to lenistwo intelektualne czy duchowe prowadzi prostą drogą do tego, że mamy o sobie fikcyjne przekonanie o własnej wielkości. Mówi Księga Przysłów, leniwy ma za mądrzejszego niż siedmiu, masz je za mądrzejszego niż siedmiu, co odpowiada rozumnie. To lenistwo w myśleniu prowadzi do arogancji i bezmyślności w postępowaniu. Wyjątkowo bolesne skutki przynosi lenistwo sumienia moralnego. Oznacza ono niechęć danego człowieka do analizowania własnego postępowania w kategoriach dobra i zła, zasługi i winy. Człowiek leniwy w tej sferze moralnej ma nieuporządkowane sumienie, bo mu się nie chce myśleć, co jest dobre, co jest złe, co jest właściwe, co jest niewłaściwe. I to wszystko w konsekwencji prowadzi do nieuporządkowanego życia. Lenistwo, nuda i grzech. Lenistwo prowadzi do marnowania czasu, do takiej egzystencjalnej, życiowej nudy. Bo ileż godzin można siedzieć przed telewizorem, komputerem? Ile można spać? Ile można odpoczywać? Oczywiście, kiedy mówimy o lenistwie, też musimy powiedzieć o tych poważnych problemach zdrowotnych. Troszczymy się jako chrześcijanie nie tylko o naszego ducha, ale też o nasze ciało. Lenistwo powoduje te poważne problemy zdrowotne. Prowadzi czasem do otyłości, nadciśnienia, utraty kondycji, sprawności fizycznej. A zdrowie to przecież ruch, to jest wysiłek, to chęć pójścia gdzieś, spotkania się z kimś. To są nasze aspiracje, nasze pasje, które chcemy realizować i realizujemy je poprzez aktywność, ale lenistwo jest przeciwieństwem aktywności. Lenistwo zawęża nasze pragnienia i aspiracje. Nawet jeśli człowiek leniwy zachował jeszcze jakieś aspiracje, to ich nie realizuje. Taki człowiek traci radość życia, gdyż zadowala się szukaniem przyjemności. I tutaj mówi Księga Przysłów, lenistwo pogrąża w ospałości. Serce leniwego czeka bez skutku, a ręka leniwego sprowadza ubóstwo. I w konsekwencji lenistwo prowadzi do poważnego kryzysu życia. Przykładem może być tutaj zawinione bezrobocie. Człowiek, który nie chce pracować, traci zdolność do dyscypliny. Gubi motywację i mobilizację do wysiłku. Popada w coraz bardziej chaotyczny i bezmyślny tryb życia. Właśnie dlatego skutki psychiczne, duchowe, społeczne, takiego zawinionego bezrobocia, braku pracy są bardziej bolesne niż skutki ekonomiczne. Lenistwo prowadzi do ciężkich grzechów. Zwłaszcza do grzechów seksualnych. Gdyż oznacza skupienie się większe na swojej pożądliwości, na swojej seksualności, na swoich popędach. Przekonał się o tym chociażby król Dawid. Przecież tak bardzo wrażliwy na Pana Boga. Stał się on cudzołożnikiem i mordercą. Na początku jego dramatu życia było właśnie lenistwo i związana z nim nuda. Druga księga Samuela mówi, że wiosną owego roku Dawid wysłał swoich wojowników, by złupili ziemię Amonitów, a sam pozostał w Jerozolimie. Jedynym jego zajęciem stało się wtedy spacerowanie po tarasie. I tak zaczął się tragiczny romans z Batrzebą. Romans, potem morderstwo. Człowiek leniwy nie jest zdolny do prawdziwej miłości małżeńskiej i rodzicielskiej. Taki człowiek może romansować, ale nie jest zdolny do prawdziwej miłości, ani tej do drugiego człowieka, do małżonka, ani do dzieci. Okazuje za to wyjątkowy spryt w wyszukiwaniu ludzi naiwnych, którzy dla niego będą pracować, za niego będą załatwiać różne sprawy, będą robić za niego. Jakie jest lekarstwo na lenistwo? Jak z tym lenistwem walczyć? Trzeba się przeciwstawić lenistwu, czyli starać się wychowywać do pracowitości. Polecenie, by człowiek solidnie pracował, znajdujemy na samym początku Biblii. Księga Rodzaju mówi o tym, kiedy wspomina o poleceniu, o nakazie Stwórcy, byśmy czynili sobie ziemię podaną. Pracowitość jest nie tylko wyrazem miłości do innych, do samego siebie, ale jest kontynuacją dzieła stwórczego Pana Boga. Człowiek przemienia siebie, przemienia świat, czyni ten świat lepszym. Bierze udział w dziele stwórczym Pana Boga poprzez pracowitość, kreatywność. Jest to warunek osobistego rozwoju. Ci, którzy mało kochają, mało też pracują. Ci, którzy starają się pracować, mimo tego, że nie kochają, czynią to z błędnych motywów. Niektórzy pracują dla samej pracy, dla chęci zrobienia kariery, dla zdobycia pieniędzy, dla awansu. I nie rozwijają się. Ta praca nie przynosi właściwych efektów, ponieważ zatracają się w tej pracy. To może prowadzić do pracoholizmu, do zniechęcenia się pracą. A praca ma zawsze mieć ten wymiar ofiary dla drugiego człowieka, kształtowania świata. Trudno jest wyzwolić się z lenistwa i dlatego z tym większą starannością warto troszczyć się o wychowanie do pracowitości już od wczesnego dzieciństwa. Warto troszczyć się o wychowanie dzieci. Roztropni rodzice nie tylko kochają i wspierają swoje dzieci, ale też stawiają im konieczne wymagania, wyznaczają im obowiązki proporcjonalne do ich wieku, do ich możliwości. Wychowanie to nie tylko wprowadzanie w świat mądrości, miłości, ale to także ukazywanie sensu pracy, wysiłku oraz udzielanie twórczego, radosnego zaangażowania. Pracowitość to nie bolesna konieczność, ale to dar z siebie. Sposób bycia dla innych, poświęcenia się dla innych. Włączenie w Boże dzieło stworzenia. Wzorem pracowitości jest dla nas Chrystus, który w okresie swojej publicznej działalności swój czas, swoje siły poświęcał tym, których spotykał. Ewangelia o tym wspomina, że Chrystus był czasem tak zmęczony, że aż uczniowie go żałowali. A mimo to też Ewangelia wielokrotnie mówi o tym, że Chrystus całe noce spędzał na modlitwie, na rozmowie ze swoim Ojcem. Chrystus zachęcał do pracy, do nawracania, głoszenia Ewangelii swoich uczniów. Z drugiej strony jednak też polecał im, by odpoczęli tylko nieco, gdyż to powołanie do kapłaństwa, powołanie do małżeństwa, rodziny jest bardzo trudne, wyklucza dłuższy wypoczynek, taki leniwy styl życia. Kto kocha, ten pracuje z radością. Wypoczywa po wysiłku, a nie przed wypełnieniem czy w trakcie swoich obowiązków. Praca nad własnym charakterem. Najważniejszym i najbardziej błogosławionym wymiarem pracy człowieka jest jego praca nad własnym charakterem, nad swoją osobowością, nad dorastaniem do miłości. Ten wymiar pracy jest szczególnie ważny w kontekście dominującej kultury, która promuje czasem fałszywy obraz człowieka jako kogoś tak doskonałego, że może żyć na luzie, że nie musi nic robić, że może robić, co chce. Gdyby naprawdę istniał człowiek aż tak doskonały, to pewnie byśmy nie potrzebowali czujności, dyscypliny. Jednak taka wizja człowieka jest niemożliwa, jest mitem. A ten, który ulega temu mitowi, staje się egoistycznym indywidualistą, który usiłuje żyć kosztem innych ludzi, gdyż sam nie jest zdolny do pracy i do wysiłku. Dojrzały chrześcijanin jest kimś bogatym w miłość i szlachetność. To dzięki swojej pracowitości sprawia, że codzienność staje się dla niego szkołą bogatego człowieczeństwa na podobieństwo człowieczeństwa Jezusa Chrystusa. Prośmy Pana w prostych słowach. Panie, spraw, żeby mi się tak chciało, jak mi się nie chce. Amen.